korzystając z czasowej nieobecności Eweliny Somańskiej, Piotr będzie opowiadał o ptakach wodnych.
Dzień dobry, tak jest, tego się będziemy trzymać.
Bo ty kochasz, przez uwielbiasz.
Tak, wodne, wodnobłotne, wszędzie tam, gdzie są otwarte przestrzenie, gdzie można raczej wziąć lornetkę niż wsłuchiwać się w to, co gdzieś tam w listowiu.
Ale jak można lubić wilgoć?
Wilgoć jest fajna, jak jest ciepło, to jest fajna, bo nawet jak idzie się w kaloszu po takim bagienku i gdzieś tam się chlupnie w tym kaloszu i potem jest już cały mokrym, to jest przyjemnie, jest ciepło, jest fajnie.
Ludzie to duże pieniądze, żeby być nad wodą, to prawda.
Dokładnie tak, natomiast tutaj akurat w tym przypadku możemy sobie w miarę bezpiecznie, bo z brzegu zbiornika wodnego, jakim jest Wróbla Staw, oglądać sobie naszego dzisiejszego bohatera. Hej.
Oznajami się pojawili na horyzoncie.
Tak, dokładnie. I możemy sobie oglądać naszego prykoza rdzawoszyjego i nie trzeba się nigdzie moczyć, nie trzeba się nigdzie taplać. Można po prostu spacerować i się napawać.
Bo o prykozie dzisiaj rzecz będzie, tak?
Tak, no w zeszłym tygodniu byliśmy też nad Wróbla Stawem, bo tam był nur czarnoszyi. Zresztą oczywiście wszystko w naszym kraju, może nie kraju, może tak mamy jako ludzie, że nawet najszlachetniejsze idee strasznie się patologizują bardzo szybko, ponieważ nawet wśród fotografów przyrody jest już element patologiczny, ponieważ okazało się, że na razie na początku wszyscy zachowali się grzecznie, siedzieli na brzegu i sobie tego ptaka próbowali sfocić. Kto miał więcej cierpliwości, ten miał lepszą fotkę, a kto miał trochę mniej, ten miał jaką miał. No ale ostatnio podobno była jakaś taka sytuacja, że ktoś na ten niewielki zbiornik, no bo wszyscy, którzy Wróbla Staw znają, wiedzą, że tam nie ma specjalnie przestrzeni. Ktoś próbował wypłynąć jakimś, nie wiem czym, bo nazwane to zostało jakimś pływadełkiem, po to, żeby do tego ptaka się zbliżyć. No oczywiście ani jemu się to nie udało, zepsuł zabawę wszystkim innym, no ale do tego niestety doprowadzamy.
Nie dość, że podpływał, to jeszcze nawoływał.
Tak, no to jest ta wątła granica pomiędzy dobrym zdjęciem, dobrym ujęciem, fajną obserwacją, a bezpieczeństwem i dobrem ptaków. No jednak pamiętajmy o tym, że to nie są wazy, które sobie w muzeum fotografujemy i one są nieczułe, tylko no naszym zachowaniem wpływamy również na nie. I póki one są bezpieczne, póki czują się dobrze, to my możemy
ale
robić, co chcemy.
Ale między dlatego na portalach fotograficznych, tak, nie można umieszczać ptaków w gnieździe.
Tak.
I bardzo dobrze.
Tak, dokładnie. I jest też taka bardzo dobra praktyka, która różnie się sprawdza, ale ja ją bardzo popieram. Jeżeli ktoś widzi jakiś fajny gatunek, to nie zdradza jego lokalizacji.
Jaka to miejscówka, tak?
Tak, dokładnie. Nawet jeżeli tym fajnym gatunkiem są, nie wiem, młode uszatki czy młode puszczyki, które nie zdarzają się przecież tak często fotografom, nie zdradzamy tych lokalizacji po to, żeby po prostu tych ptaków nie zapłoszyć i nie zamączyć na śmierć.
W tym wypadku dobrze być egoistą.
Troszkę tak, ale to bardziej kierujemy się, ja przynajmniej tak myślę, że kierujemy się tutaj dobrem ptaków, a nie dobrem nas samych. Więc ja nie mam żalu, jak ktoś mi nie powie, gdzie są jakieś fajne ptaki. Jak mam fart i szczęście i pochodzę po terenie, to sam je sobie znajdę.
Co z tym perkozem?
Perkozy rdzawoszyje to są ptaki, które do niedawna były chlubą i ozdobą Wróbla Stawu. Zostały trochę zdetronizowane przez nura, ale nur sobie poleci, a perkozy rdzawoszyje zostaną. I to są takie ptaki, proszę Państwa, które są fenomenalnie, w ogóle perkozy, ale perkoz rdzawoszyi jakoś tam w szczególności.
Ja pamiętam, że on tak śmiesznie pływa, prawda?
Tak, one są fenomenalnie w ogóle przystosowane do poruszania się po wodzie, do tego stopnia, proszę Państwa, że proszę sobie przypomnieć, kto kiedy widział perkoza jakiegokolwiek, już nie tylko rdzawoszyjego, inaczej niż płynącego na wodzie albo lecącego. Widok perkoza na ziemi, na lądzie jest totalną rzadkością, dlatego że te ptaki go unikają, ponieważ okazuje się, że jak taki ptak siedzi sobie na lądzie, to nie jest w stanie wzbić się w powietrze. Czyli jak go posadzimy na lądzie, to on będzie musiał albo się przedreptać do jakiejś wody i dopiero z wody ruszyć, albo nie ruszy. Jest uziemiony dosłownie
wodnopłat
i w przenośni.
I koniec.
Wodnopłat i proszę Państwa, nie ma tutaj żadnego zmiłuj. A to dlatego, że tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu o nurze, u perkozów jest tak samo. Czyli tak jak patrzymy sobie na łabędzia albo na kaczkę, to on jest tak po bożemu, tak to nazwijmy, zbudowany. Czyli nogi ma mniej więcej na środku swojego brzucha.
Tak.
Natomiast w przypadku perkozów...
Ale poczekaj, z nurem mówiłeś inaczej, że nur ma trochę z tyłu.
Nie, a dlatego mówię, tak, że w przypadku gęsi i na przykład w przypadku łabędzi i w przypadku kaczek jest tak, że one mają po bożemu, czyli nogi na środku brzucha. Natomiast nury i perkozy, które możemy spotkać u nas zdecydowanie częściej, mają te nogi przesunięte w kierunku tyłu ciała. W związku z tym one rzeczywiście jak stoją, to nie dość, że mają takie długie palce, które pomagają im po prostu wiosłować, no to ta sylwetka robi im się wyprostowana tak dokładnie jak u pingwina. To im daje fantastyczne możliwości, jeżeli chodzi o pływanie i nurkowanie.
Bo silnik mają z tyłu.
Silnik mają z tyłu i od tej siły tego silnika i zwinności tych ptaków pod wodą zależy ich życie, bo one głównie jednak rybami się żywią. No to coś kosztem czegoś, nie mamy takiego idealnego stwora, tylko takiego, który jest idealnie przystosowany do warunków, w których żyje.
O perkozach dzisiaj słów kilka. Ja pamiętam, że u nas w mojej rodzinnej ostudzie to były przede wszystkim perkozy dwuczube.
Tak, bo perkozy dwuczube są zdecydowanie najpopularniejszymi z perkozów, które występują w naszym kraju.
Tam, czy mamy w tej ostudzie
tak,
nawet
one,
sporo.
Tak, bo one, perkozy dwuczube zdecydowanie preferują takie zbiorniki większe, głębsze, więc takich, których dokładnie w okolicach ostrudy nie brakuje. Perkozy rdzawoszyje wybierają te trochę płytsze i trochę mniejsze zbiorniki, więc może przez to mniej rzucają się w oczy i dlatego akurat wróbla staw jest dla nich doskonały. Nie wiem, nie pytałem. Wydaje się bardziej, że po prostu w takiej wodzie łatwiej im zdobywać pokarm, polować na ryby. Jeszcze mamy najmniejszego perkoza, czyli perkoska, którego możemy spotkać między innymi na opływie Motławy, czy jak kto woli, na Dzikiej Fosie w Gdańsku. Mamy jeszcze dwa gatunki, które teraz pięknie wyglądają, czyli załusznika i perkoza rogatego. I te na pewno wiem, że występują nad jeziorem w okolicach Starogardu. Jak państwo wjeżdżają od strony autostrady do Starogardu, to muszą minąć ten zbiornik. Nie pamiętam, jak on się nazywa.
Mieliśmy nie zdradzać miejscówek. Halo.
Nie, ale to są ptaki, które tam są regularnie. Wcale niełatwo je zobaczyć, wcale niełatwo do nich podpłynąć. Więc no, podpowiadamy Dobra. Mniej więcej, gdzie te ptaki można spotkać, więc mamy, podsumowując, pięć gatunków perkozów, z czego w Gdańsku możemy się cieszyć co najmniej trzema, a jak doliczymy do tego Ujście Wisły zimą, to w zasadzie wszystkimi
dla
pięcioma.
Dla mnie najsympatyczniej brzmi nazwa załusznik.
Tak, to jest ten mniejszy z perkozów, który w szacie godowej ma takie właśnie jakby za okiem, na wysokości naszego ucha, ma taki charakterystyczny żółty, taki złoty w zasadzie pęk piór i to sprawia, że wydaje się, że on taką ma zaczeskę jakby za ucho i stąd załusznikiem się nazywa.
A perkos rdzawoszyi? Ma rdzawą szyję.
Perkos rdzawą szyję, tak jest. Jak sama nazwa wskazuje, ma rdzawą szyję, rdzawą pierś. Do tego ma białe boki głowy, białe policzki i takie dwa czarne pęki piór na głowie, które trochę przypominają rogi. Więc on jest taki trochę rogaty, pomimo tego, że nie jest ani perkozem dwuczubym, który ma przecież te piękne ani dwa rogatym. Swoje czuby, ani rogatym. To jednak ta rogacizna u perkozów bardzo chętnie występuje i nawet u perkoza rdzawoszyjego możemy ją sobie zaobserwować. Czarny dziób, ale z żółtą nasadą. W związku z tym rzeczywiście jak mamy fajne światło, gdzieś tam na przykład zachodzące słońce, ładną pogodę i ten ptak sobie właśnie tak pływa i te wszystkie kolory bardzo ładnie się w nim mienią, to naprawdę jest to widok
superacki. Tak sobie
superacki.
Pływa jak dwuczuby, pamiętam z mojego dzieciństwa, że tak do przodu, do tyłu, jakby się przesuwał.
Wiesz co?
Tylko, że do przodu może bardziej.
Nie, one generalnie bardziej do przodu starają się pływać. wiadomo, że wtedy, kiedy nurkują,
i
no
takie
to tam...
kojarzę, może nie słyszę.
Różnie to może wyglądać, natomiast nie, to nie jest taki ruch, bo to, co opisałeś, to trochę przypomina mi bardziej ruch taki charakterystyczny dla łysek czy dla kokoszek. Mm-hmm. Taki ruch przypominający nie tyle płynięcie, ile biegnięcie w wodzie. Czyli to jest takie lekkie wynurzenie się, zanurzenie się troszkę do przodu, czasami rzeczywiście trafi się trochę do tyłu, ale to nie jest taki płynny i taki elegancki, że tak powiem, tor, czy sposób płynięcia jak u kaczek na przykład, że tak jak kaczka płynie, to w zasadzie mamy lustro wody i tam ani jednego takiego no...
Falki?
Tak, dokładnie. A w przypadku łyski to jest tak, że tam te fale, ona razem z tymi falami płynie, natomiast u perkozów czy u kaczek takie zjawisko nie występuje. Więc...
No perkozy umieją pływać, kaczki nie.
Perkozy bardzo dobrze potrafią pływać.
Kaczki po warszawsku.
fenomenalnie do tego nurkują. One w zasadzie całe życie spędzają w wodzie. Nawet jeżeli swoje gniazdo budują, to też nie budują jego co do zasady na stałym lądzie, tylko właśnie gdzieś tam
taką platformę
w szuwarach
robią na wodzie,
albo robią w takich...
Tak?
takiej platformie, że ona w ogóle jest pływająca, tak to nazwijmy. Mm-hmm. Czyli jak jest bardzo duży zbiornik, to czasami można mieć wyzwanie, nie? Bo człowiek wypłynie, żeby przynieść jedzenie swoim dzieciom i jak wraca, to domu nie ma, bo domu gdzieś przywiało. Oczywiście to nie są jakieś gigantyczne odległości, ale rzeczywiście idea takiej platformy pływającej jest też zabezpieczeniem oczywiście przed drapieżnikami.
Takie duże ptaki, wydawać by się mogło, no zgrabne, niezgrabne, tak? Ale że one polują na ryby i potrafią tę rybę złapać.
Tak, no to jest rzeczywiście fenomenalne, czy super ciekawe przystosowanie. One oczywiście od czasu do czasu jakiegoś tam skorupiaka, jakiegoś tam małża, czy jakiegoś ślimaka, szczególnie jak mają młode, to czasami jakiegoś owada złapią.
Wiesz, cokolwiek niewyobrażalne, no bo zdarza. Są czaple na przykład, ale czapla to stoi w miejscu, stoi, patrzy, płynie ryba, ciach, bardzo szybko po rybę, ona tam się skłoni, czy skoczy, prawda?
Tak, wychyli. To jest jakby inna strategia, nie? Bo to mówimy o tym, że...
Są kormorany, ja ci przerywam, tak. Są kormorany, które lecą i patrzą, o, są ryby, no to ciach, z góry się na rybę tam rzucają, taki kormoran, prawda?
Tak, kormorany, głuptaki tak polują. Rzeczywiście czaple zdecydowanie bardziej z tak zwanej zasiadki, czyli one stoją i czekają, aż coś pod nich podpłynie. Natomiast perkozy rzeczywiście aktywnie łapią te ryby. No i proszę sobie wyobrazić, jak musi być ten silnik zbudowany z tyłu, czy jak cała ta konstrukcja, jak one muszą mieć silne nogi, żeby z taką prędkością płynąć, żeby taką rybę złowić, bo to też, prawda, ta ryba nie czeka.
Nagłe przyspieszenie.
Tak, dokładnie, bo ta ryba też nie czeka tylko po to, żeby ją ktoś zjadł, tylko ona ma swoje życie, swoje sprawy i jakieś tam plany na przyszłość, a tu przychodzi taki perkos rdzawoszyi i ciach i już po planach na przyszłość, tak jak z tym indykiem, co to myślał o niedzieli. Więc rzeczywiście z tego są znane perkozy, że one fantastycznie pływają, fantastycznie nurkują. To są ptaki wodne, związane z wodą w 100%, tak jak powiedziałem. Ląd nie jest absolutnie ich dziedziną, ich domeną. One kochają wodę.
A do tego ładne i fotogeniczne.
Tak jest. Na pewno ci, którzy mają trochę cierpliwości, jak już ten kurz bitewny po nurze czarnoszyim trochę zelżeje, na pewno warto się wybrać i w sposób etyczny oczywiście spróbować takiego perkoza rdzawoszyjego sobie gdzieś tam
przez
sfotografować.
Przez lornetkę lub inny teleskop.
Dokładnie tak. Żeby było bezpiecznie i dla nas, i dla tych ptaków.
A jakaś ciekawostka o perkozie będzie, panie Piotrze?
Będzie. Mówiliśmy dużo o pływaniu. No a gdyby te ptaki nie miały fantastycznego upierzenia, to by sobie nie poradziły, bo one mogłyby szybko nasiąknąć, zmarznąć i tak dalej, i tak dalej. No i to okazuje się, że to, co było ich wielkim atutem i wielką przewagą, stało się też w pewnym momencie ich przekleństwem, ponieważ okazało się, że pióra tych ptaków były bardzo mocno pożądane, jeżeli chodzi o na przykład, powiedzmy 100-120 lat temu, wykorzystywano je na przykład na damskie mówki, żeby ogrzewały paniom dłonie, do tego stopnia, że niektóre gatunki perkozów, na przykład na Wysepach Brytyjskich, stanęły w ogóle na krawędzi zagłady. I gdyby nie podjęto jakichś radykalnych działań dotyczących ochrony, czy w ogóle dotyczących zmiany mody i wykorzystywania piór jako takich, no to nie wiadomo, jaki byłby los perkozów.
Perkozi puch na...
Tak, dokładnie.
Ubranka?
Na ubranka, na wdzianka, czuby perkozów dwuczubych stroiły kapelusze, różne stroje i tak dalej, więc to wykorzystanie piór było naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Natomiast perkozy oczywiście dzielą się swoim puchem, czy swoimi piórami dorosłe, ale tylko ze swoimi dziećmi. Bo jak wspomnieliśmy o tym, perkozy żywią się rybami.
A
ryba ości posiada w sobie, proszę Państwa, tak? On nie potrafi jej przyrządzić w żaden sposób, ani w occie, ani wysmażyć, tak, żeby ten, ani nie obierają sobie, no bo paluszki nie działają, jak byśmy chcieli. No więc one te ryby połykają w całości. I żeby te ości nie zrobiły krzywdy w żołądku, to właśnie jednym, w ogóle mówi się o tym, że pierwszym pokarmem w ogóle, no ale jednym z pierwszych pokarmów, który jest na stale uzupełniany u pisklaków perkozów, to są właśnie pióra wydziobywane gdzieś tam puch z brzuchów swoich rodziców po to, żeby właśnie te pióra stworzyły dodatkową osłonę przed tymi wszystkimi ościami, kolczystymi historiami, które ptaki razem z rybami zjadają.
A generalny wniosek jest taki, że dziwne są ptaki. Dziękuję bardzo.
Dziwne są ptaki, ale proszę Państwa, cieszmy się tym, że one w końcu są. Jest wiosna, coraz więcej ptaków śpiewa, kolejne gatunki z dnia na dzień dolatują. Są już piecuszki, pierwiostki, kapturki. Ja ostatnio widziałem pierwsze jaskółki, niby one wiosnę czynią, ale przecież wiosna już dawno temu przyszła, a pierwsze jaskółki dopiero się pojawiły. Ale teraz, proszę Państwa, zaczyna się szał, więc korzystajmy z tych coraz dłuższych wieczorów, coraz wcześniejszych poranków i w teren cieszyć się ptakami.
To było Ptasie, Radio Gdańsk. Do miłego, do usłyszenia.
Do usłyszenia.